Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 2 marca witam Państwa Krzysztof Brąk. Dziś naszym gościem będzie Ewa Kusz, która stoi na czele Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o instytutach świeckich, a także jak ona jako seksuolog przeżywa na co dzień swoje powołanie. Na zakończenie programu kolejny felieton bioetyczny księdza Piotra Kiniewicza, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Zachęcamy cały naród, by przyjął Ojca Świętego serdecznie i z entuzjazmem. Tak piszą kubańscy biskupi w przesłaniu, które niecały miesiąc przed przybyciem Benedykta XVI na Karaibską Wyspę wystosowali, jak zaznaczają, do wszystkich Kubańczyków.
Kubańscy katolicy już od dawna z upragnieniem czekają na przybycie papieża. On sam również, mimo poważnego wieku i ogromnej odpowiedzialności za Kościół na całym świecie, bardzo tego pragnął, czytamy w przesłaniu. Trzydniowa wizyta zacznie się 26 marca. Przypada ona w roku jubileuszowym 400-lecia kultu Matki Bożej Miłosierdzia z Kobre, przypomina episkopat. Ojciec Święty przybywa jako pielgrzym miłosierdzia. Półtoraroczna peregrynacja figurki Panny Miłosierdzia po całej wyspie zjednoczyła miliony Kubańczyków. Biskupi zapraszają wszystkich wiernych do udziału w papieskich mszach na placach w Santiago de Cuba i w Hawanie. Zachęcają ich też do trzydniowego przygotowania duchowego wizyty na ponad tydzień przed jej rozpoczęciem. Czwartek, 15 marca, będzie we wszystkich parafiach i wspólnotach dniem modlitwy eucharystycznej. Piątek czasem postu, a sobota okazją do pełnienia dzieł miłosierdzia. Kubańczycy ofiarują to w intencji duchowych owoców podróży apostolskiej.
Na prezentacji przesłania episkopatu zastępca jego sekretarza poinformował, że przygotowania logistyczne papieskiej podróży są już zaawansowane. Prace powinny się zakończyć z tygodniowym wyprzedzeniem, powiedział ksiądz Felix Perez. Spodziewanych jest wielu gości z USA, w tym kubańscy emigranci. Na razie wiadomo, że z Miami i Nowego Jorku przylecą 3 samoloty mające po 250 miejsc, ale wynajęte też będą loty czarterowe. W samym Miami, głównym skupisku Kubańczyków w Stanach Zjednoczonych, już w zeszłym miesiącu było około 1000 zgłoszeń, jak poinformowała tamtejsza diecezja. Będą też pielgrzymi z Hiszpanii i różnych krajów Ameryki Łacińskiej.
Zapytany przez dziennikarzy, czy Benedykt XVI spotka się z Fidelem Castro, zastępca sekretarza episkopatu nie wykluczył takiej możliwości, choć zaznaczył, że oficjalny program tego nie przewiduje. Natomiast obecny prezydent, brat Fidela Raul, zgodnie z protokołem spotka się z papieżem prywatnie i przedstawi mu swą rodzinę oraz najbliższych współpracowników. Ksiądz Perez podkreślił jednak, że papieska wizyta ma charakter duszpasterski, a nie polityczny. Ojciec Święty będzie mówić na Kubie o miłości chrześcijańskiej, pojednaniu i jedności Kubańczyków.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Europejscy i amerykańscy biskupi muszą bardziej stanowczo przeciwstawiać się progejowskiej polityce ONZ i Zachodu względem krajów afrykańskich, uważa kardynał Robert Sarach, przewodniczący Papieskiej Rady Corunum. Odniósł się on w ten sposób do niedawnych deklaracji Ban Ki-moona, Hillary Clinton i Davida Camerona, którzy domagają się od krajów Czarnego Lądu zniesienia dyskryminacji homoseksualistów, uzależniając od tego dalszą pomoc humanitarną. Kardynał Sarach zauważył, że Afryka tej pomocy potrzebuje, w związku z czym ma związane ręce. Przeciwko narzucaniu Afrykańczykom zachodniej mentalności muszą zatem występować biskupi na Zachodzie, a oni tymczasem milczą. Odezwali się jedynie w Hiszpanii, ale w krajach takich jak Niemcy, Belgia czy Francja nie upomnieli się o nas ani słowem, zaznacza pochodzący z Gwinei szef Watykańskiej Dykasterii Charytatywnej.
W Rzymie spotkała się Rada Wykonawcza Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, a moim gościem jest przewodnicząca tej konferencji, pani Ewa Kusz. Czego dotyczy to spotkanie?
To spotkanie jest związane z przygotowaniem Światowej Konferencji, która odbędzie się w lipcu, jak i następującym po tym zebraniu generalnym.
Przypomnijmy może, czym są instytuty świeckie w rzeczywistości Kościoła.
Instytuty świeckie grupują osoby świeckie, które żyjąc pośrodku świata całkowicie chcą przynależeć do Chrystusa. Czyli jakby mieszkają zasadniczo w swoich miejscach, albo sami, albo z rodzinami naturalnymi, albo w małych wspólnotach. Pracują w swoich zawodach i zasadniczo nie mają apostolstwa wspólnego, bo ich apostolstwem jest bycie w środowisku, w którym mieszkają, żyją, pracują, ewentualnie angażują się w tak zwane apostolstwo związane z działalnością społeczną, czy kulturalną, czy to wszystko, co jest przypisane świeckim.
Ale tworzą jednakowoż jakieś grupy, wspólnoty, które mają odrębną jakąś własną duchowość, własną tożsamość.
Zgadza się, ale to jest pewna tożsamość, pewna duchowość, ale ta tożsamość i duchowość nie generuje tego, że to musi być jakieś wspólne apostolstwo. Bo do istoty bycia członkiem Instytutu Świeckiego jest to, że jakby każdy podejmuje apostolstwo w swoim własnym imieniu.
Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem nowej ewangelizacji. Jak się odnajdują w tym właśnie członkowie instytutów świeckich w tym wyzwaniu?
Bardzo się odnajdujemy jakby w tematyce nowej ewangelizacji, nie przez podejmowanie akcji, ale na zasadzie, że po prostu będąc w pewnych środowiskach pracy, będąc w pewnych środowiskach społecznych czy politycznych, bez szyldu przynależności gdziekolwiek, na tyle, na ile każdy próbuje być zjednoczony z Chrystusem, na tyle wnosi tam wartości ewangeliczne. Gdzie można rozmawiać, to się o tym rozmawia. Ja na przykład jestem psychologiem i seksuologiem. Wiadomo, że jakby przynajmniej u nas w Polsce seksuologia raczej rzadko się kojarzy z antropologią chrześcijańską, więc to też jest umiejętność bycia w tych środowiskach z tymi wartościami, gdzie ludzie też potrzebują jakby rozwiązań swoich problemów w tej antropologii. Ja jej nie narzucam, ale jak ktoś przychodzi i mówi, że ma takie wartości, to po prostu ja prowadzę zgodnie z tymi wartościami.
W lipcu szykowany jest kongres instytutów świeckich i odbędzie się to w Asyżu. Tak?
Tak, tematem kongresu jest słuchając Boga w bruzdach historii. To jest dokładnie cytat z papieża Benedykta XVI z przemówienia, które powiedział do nas w 2007 roku. I co świeckość mówi konsekracji? Bo chodziło o to, że nie co my jako osoby konsekrowane mówimy światu, ale też to, co świat przynosi z sobą, co mówi do naszej konsekracji i w jaki sposób też zmienia naszą odpowiedź. I mamy takie dwa programowe wystąpienia. Profesora Paolo Gamberini, jezuity, który będzie mówił o konsekracji Jezusa w świecie i przez świat. I mamy drugą wypowiedź, taką podstawową, to jest profesor Barbary Gerl-Falkowicz z Niemiec, filozof, która będzie mówiła w świecie, ale nie z tego świata, refleksja o takim stałym napięciu byciu chrześcijaninem.
To nie sposób w takim razie zapytać o pani własne doświadczenie właśnie bycia w świecie i bycia jednocześnie nie z tego świata, bycia całkowicie dla Chrystusa. Jak w tym zmieniającym się świecie wygląda takie powołanie? Tak osobiście, jak to pani by opisała.
Ja jestem psychologiem, seksuologiem, prowadzę gabinet psychologiczny, więc zajmuję się terapią. Tutaj jest stały kontakt z problemami, z którymi ludzie przychodzą.
Dla Czy mnie ten świat jest... też się wyraźnie zmienia?
Ja widzę, że tak. Ja widzę po prostu zmieniające się problemy. Ja dlatego na przykład kilka lat temu podjęłam studia podyplomowe seksuologii, bo po prostu coraz więcej pacjentów przychodziło z takimi, może nie w punkcie startu zawsze z szyldem przychodzę z takimi problemami, ale jakby ten problem seksualny był coraz bardziej wnoszony. Więc stwierdziłam, że potrzebna mi jest też taka wiedza, dlatego mam dodatkową specjalizację jako seksuolog, żeby bardziej adekwatnie odpowiedzieć na problemy tych, którzy do mnie przychodzą. Coraz więcej jest osób uzależnionych od seksu. Czy od pornografii, czy od masturbacji, to te młodsze osoby i to często pojawiają się już uczniowie końcówki szkoły średniej, czy studenci pierwszych lat z taką nieumiejętnością w ogóle nawiązywania relacji, w związku z tym właśnie z takim całkowitym skupieniem się na sobie, czy na odmianę starsi, którzy od N lat korzystają z usług prostytutek. Więc ja widzę, że po prostu zmieniają się jakby problemy, z którymi też ludzie przychodzą do gabinetu.
Niedawno był tutaj w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim takie sympozjum, które mówiło o tych problemach, które potem dotykają konkretnie bardzo struktur Kościoła i...
Uczestniczyłam.
No właśnie. Jakie wrażenia z tego spotkania? Czy jest to rzeczywiście taki oścień dla Kościoła, czy może wypadkowa tych tendencji cywilizacyjnych, z jakimi mamy do czynienia w ogóle w świecie?
Powiedziałabym i. Może na takiej zasadzie, że w związku z tym, że jest to wypadkowa takiego sposobu funkcjonowania świata, takich problemów, które są w świecie, również ten problem dotyka Kościoła. Jeżeli dotyka Kościoła, nawet jeżeli można powiedzieć, statystyki mówią o tym, że wśród członków Kościoła nie jest jakaś super zawyżona liczba osób, które wykorzystują seksualnie, to każda osoba, która w obrębie Kościoła wykorzystuje, to jest o jedna za dużo. Ja myślę trochę tak, bo ja tym tematem się troszkę zajmuję, więc on mnie interesuje nie tylko przez fakt uczestnictwa w sympozjum, że jeżeli linia, którą dał w tym momencie Watykan, która w jakiejś mierze została bardzo mocno potwierdzona przez to sympozjum, jeżeli to będzie wcielone w życie w poszczególnych krajach przez poszczególne konferencje, to Kościół może być modelową instytucją dla innych środowisk na to, żeby również w jaki sposób można się za ten problem zabrać bardziej generalnie, żeby ochronić dzieci i młodzież.
To mówimy o Kościele powszechnym jako instytucji, natomiast czy dotyczy to w tym samym stopniu Polski?
W czasie sympozjum przedstawiono badania WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, w której było mówione, że nie ma żadnej części świata, która jest wyłączona z tych problemów. To jest od strony teoretycznej. Od strony praktycznej, ja to mogę mówić z własnego doświadczenia jako psychoterapeutki, czy z doświadczenia tych z moich kolegów, z którymi o tym rozmawiamy, że ten problem również dotyczy nas. Bo po prostu te osoby się do nas, do gabinetów zgłaszają.
Tym niemniej jeszcze nie ma zjawiska masowego potępiania czy masowych donosów na ten temat. Nie widać, żeby Kościół był jakoś na celowniku, czy mediów, czy opinii publicznej w ogóle. Tym niemniej chyba nie wolno tracić czujności w tym względzie, czy łudzić się, że nas to w jakimś mniejszym stopniu dotyczy.
Ja myślę, że my jesteśmy w podobnej sytuacji, o której mówił arcybiskup Tagle, o ile dobrze pamiętam jego nazwisko, z Manili, który też mówił, że jakby u nich na dzisiaj też jeszcze nie ma takiej i zadał takie pytanie, czy mamy czekać, a bomba wybuchnie, czy nie lepiej ją rozbroić wcześniej. I myślę, że dokładnie Polska jest w tym samym punkcie.
Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Ewa Kusz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.
Dziękuję.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Zasady interwencji medycznej.
Nie wszystko, co jest technicznie wykonalne, jest też moralnie godziwe. To z pozoru oczywiste stwierdzenie w praktyce jest niezwykle często kwestionowane. Na co dzień znacznie łatwiej nam jest się kierować kryteriami pragmatycznej skuteczności, niż podążać za wymogami moralnej godziwości. Przychodzi nam to z tym większą trudnością, że nie zawsze jest łatwo dobro rozpoznać, a co dopiero za nim podążać. Każde działanie ludzkie, a więc takie, które podejmowane jest świadomie i dobrowolnie, podlega moralnej ocenie w oparciu o trzy podstawowe filary. Rozeznanie wartości moralnej czynu samego w sobie, czyli jego wewnętrznej celowości i natury. Rozeznanie intencji działającej osoby, a więc powodu, dla którego podejmowane jest działanie. Oraz okoliczności, jakie działaniu towarzyszą. Jeśli którykolwiek z elementów jest niegodziwy, cały czyn jest naganny. Innymi słowy, żadne okoliczności ani najlepsze intencje nie zmienią faktu, że morderstwo jest morderstwem, cudzołóstwo cudzołóstwem, a kłamstwo kłamstwem. Podobnie nawet najlepszy czyn, jeśli podjęty jest z niegodziwych motywów, jest niegodziwy. Najlepiej przeprowadzona operacja chirurgiczna, jeśli jej ostatecznym celem, intencją lekarza, jest tylko zdobycie popularności i sławy, nie ma wartości czynu miłosierdzia. Kryteria moralnej oceny ludzkiego działania pozwalają rozeznać jego moralną wartość, zanim zostaną podjęte. co umożliwia zapobieżenie czynom złym i szkodliwym, uwłaczającym godności osoby ludzkiej. Od ich kształtu zależy trafność oceny. Medycyna jest niewątpliwie specyficznym obszarem życia. Zderzają się ze sobą wiedza i bezradność, zdrowie i choroba, pokusa dążenia do jak najlepszych efektów z ograniczeniami, jakie stawia prawda o ludzkiej naturze i godności. Niektórzy bioetycy, nade wszystko z kręgów protestanckich i laickich, postulują swoistą autonomię moralną medycyny. Proponują stworzenie zasad bioetycznych, które będą niezależne od ogólnie obowiązujących, wynikających z prawa naturalnego, kryteriów moralnych. Argumentują, że ogólnych zasad etycznych nie da się adekwatnie zastosować do tak specyficznego obszaru jak medycyna. Są w błędzie. Punktem centralnym medycyny jest człowiek. Ten sam człowiek, który pracuje w fabryce, tworzy rodzinę, podróżuje, handluje. Nie ma żadnych powodów, by w zakresie opieki nad drugim człowiekiem zasady moralnego działania miałyby być zmienione czy wręcz zawieszone. Jest wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego, że medycyna skupia się na człowieku bezbronnym w swym cierpieniu, jest absolutnie konieczne, by rozpoznawać i stosować wymagania moralne ze szczególnym radykalizmem. Etyka, a więc i bioetyka, jest nauką twardą, ponieważ opiera się na odniesieniu do prawdy i dobra. Prawdy o tym, kim człowiek jest i kim ma być, oraz dobra, jakie mu zostało powierzone. Nad prawdą i dobrem nie mamy władzy. Nie określamy, co jest prawdziwe, ale rozpoznajemy. Nie wybieramy sobie, co jest dobre, ale przyjmujemy to, co zostało nam dane i zadane. Oczywiście, jesteśmy wolni. Możemy nie przyjąć, możemy odrzucić, ale nawet wtedy, gdy odrzucamy prawdę i dobro, nie tracą one swej natury. Prawda odrzucona pozostała prawdą, odrzucone dobro również pozostało sobą. Wezwanie moralne, którego żeśmy nie podjęli, pozostaje jako oskarżenie o sprzeniewierzenie się temu, co było naszym obowiązkiem. Pomocą w rozpoznaniu powinności moralnej są wypracowane przez lata, by nie rzec przez wieki, zasady, które w odniesieniu do bioetyki nazywamy etycznymi zasadami interwencji medycznych. Jest ich wiele. W kolejnych felietonach będziemy je kolejno poznawać i analizować. Już teraz warto wymienić te najważniejsze. Są to zasada całościowości, zasada proporcjonalności, zasada wyboru mniejszego zła i zasada działania o podwójnym skutku. Trzeba je znać i rozumieć, jeśli chce się prawidłowo rozpoznać obowiązek moralny, tak ze strony medyka, jak i pacjenta. Trzeba je znać i rozumieć, by ocenić ich postępowanie. Czy nie można sobie poradzić bez nich? Czy nie wystarczy nasza moralna intuicja? Być może wystarczy. Choć w kwestii bezpieczeństwa na drodze intuicja kierowcom nie wystarcza i potrzebne są jasne reguły ruchu drogowego. W kwestii życia moralnego, także jeśli chodzi o bioetykę, sprawa jest daleko poważniejsza. Poza tym zobowiązujący charakter ma dopiero sumienie należycie ukształtowane, więc rezygnacja z formacji sumienia jednocześnie podważa jego kompetencje. Jeśli zatem chcemy postępować dobrze, potrzebujemy jasnych zasad prawidłowo zbudowanej etyki. A jeśli nie chcemy? No cóż, nikt nas nie powstrzyma, choć ceną za nasz upór będzie cierpienie, a może i śmierć niejednego człowieka.
Tu Radio Watykańskie. Pogadanka bioetyczna księdza Piotra Kiniewicza kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.